Tok Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmirowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. I wokół Warszawy, wokół Mazowsza, ale również Dolnego Śląska będziemy się dziś poruszać, a to za sprawą 5 milionów złotych. Te pieniądze trafiły na konto samorządu dolnośląskiego na odbudowę mostów i dróg po wrześniowej powodzi. Udało nam się porozmawiać z marszałkiem województwa dolnośląskiego. Pytaliśmy między innymi o sytuację, o to, w jakim stanie są drogi, ile kilometrów dróg jest jeszcze do naprawy i ile pieniędzy potrzeba, aby skutki powodzi naprawić. To w pierwszej części naszego programu. Zajrzymy również do ośrodka rehabilitacji zwierząt, który prowadzony jest przez Lasy Miejskie w Warszawie, a to za sprawą pewnej inwestycji, jaka została tam poczyniona i która sprawi, że do Warszawy będą mogły przyjeżdżać wilki z całej Polski. W tej części naszego spotkania niezwykle ciekawa rozmowa na temat jednej z wizytówek Warszawy, jaką bez wątpienia jest Zamek Ujazdowski. Rozmowa naszpikowana ciekawostkami historycznymi, więc jeżeli mamy tutaj pasjonatów historii, to tym bardziej zostańcie z nami. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, sprawdźmy, co działo się w Warszawie w minionym tygodniu.
Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie.
Ula Myszkinis, zapraszam.
Poniedziałek.
Mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka przecierają oczy ze zdumienia. Strefa płatnego parkowania znacząco odblokowała im miejsca postojowe.
Ja nawet robiłem zdjęcia, bo ja tu mieszkam 26 lat i w dzień powszedni, zwykły poniedziałek, tylu miejsc wolnych na swojej ulicy Finlandzkiej nie widziałem.
Zwyczajnie tutaj jak stoimy, to się nie dało zaparkować, bo widzi pan tu jedno miejsce, tu drugie.
Jestem pod wrażeniem. Zobaczymy, jak długo to potrwa, no bo dzisiaj jest taki szok chyba powprowadzeniowy.
Płatna strefa działa od poniedziałku, a mieszkańcy mogą parkować w promieniu 200 metrów od miejsca zamieszkania za 30 zł rocznie. Wolne miejsce na parkingu to skarb, a prawdziwy skarb znaleziono właśnie pod Pomiechówkiem. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglaw z Nowego Dworu Mazowieckiego wraz z Polskim Stowarzyszeniem Poszukiwaczy Husaria, szukając pozostałości rzymskiej drogi, znaleźli 17 srebrnych monet z XVI i XVII wieku. Wartość tych monet szacuje się na około 500 000 zł.
Wtorek.
Zakończył się sezon warszawskich linii turystycznych. Był rekordowy. Z podróży autobusem setką, zabytkowymi tramwajami czy promami przez Wisłę skorzystało niemal 205 tysięcy osób. Linie turystyczne powrócą 1 maja. Powrócą też protesty aktywistów z ostatniego pokolenia. Warszawska Wisłostrada ma zamienić się w stałe miejsce obywatelskiego oporu. O co dokładnie chodzi? Aktywiści z ostatniego pokolenia domagają się, aby Donald Tusk przekierował środki z planowanej rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych na transport publiczny. Zapowiedzieli, że od 25 listopada planują przez kilka tygodni blokować Wisłostradę, co na pewno nie ucieszy kierowców. Dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz odnosi się do fali zarzutów dotyczących wysyłania zwierząt do innych ogrodów zoo. Internauci skrytykowali m.in. wyjazd z warszawskiego zoo gepardzicy Wilmy. Transfery to normalne zjawisko, a gepardzica nie jest już płodna, podkreśla dyrektor. Zoo chce rozmnażać jej dwie córki. Tymczasem Politechnika Warszawska otrzymała 6 milionów złotych na program wspierania nauki i matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Program Inteligentna Matematyka Zeszyt Online opracowany został przez naukowców z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Sztuczna inteligencja pomoże w nauce matematyki 50 tysiącom uczniów.
Środa.
Naprawa 10 mostów i około 50 kilometrów dróg wojewódzkich to szkody, z jakimi mierzy się województwo dolnośląskie po wrześniowej powodzi. Z pomocą przychodzi sejmik Mazowsza, który przekaże na ten cel 5 milionów złotych. Bardzo doceniamy ten gest, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz, który wczoraj gościł w Warszawie.
Ta powódź dotknęła tą biedniejszą część Dolnego Śląska, to południe Dolnego Śląska. Ta część, która powodzią jest dotykana średnio co 10 lat. Dlatego tym bardziej mieszkańcy Dolnego Śląska państwu za tą pomoc serdecznie dziękuję.
Teraz także o pomocy, ale nieco innego rodzaju. Blisko Bliskich to projekt, w ramach którego na Woli dla osób zmęczonych i przeciążonych opieką nad bliskimi odbywać się będą specjalne warsztaty z psychogerontologiem. Spotkania, podczas których dowiemy się, jak redukować stres, w Wolnej Mozaice w środy 20 i 27 listopada oraz 4 grudnia. Szczegóły znajdziemy na stronie Urzędu Dzielnicy Wola. Sposobem na obniżenie poziomu stresu i odprężenie może być także obcowanie ze sztuką. Finałowe prezentacje konkursu na monodram Gombrowiczowski pod koniec listopada w Teatrze Druga Strefa w Warszawie. Konkurs dofinansowuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Czwartek.
Minął nieco ponad tydzień od uruchomienia trasy tramwajowej do Wilanowa, a już niemal 500 000 pasażerów przewiozły tramwaje linii numer 14 i 16. Większą popularnością cieszy się 16, a najwięcej osób wsiada i wysiada przy Rondzie Dmowskiego i stacji metra Świętokrzyska. Teraz zajrzyjmy na Mokotów. Właśnie rozpoczął się tam remont neogotyckiej wieży, którą mieszkańcy Mokotowa znają nie tylko z widzenia, ale i ze słyszenia, bo właśnie tam codziennie do tej pory o 17 wybrzmiewał słynny Marsz Mokotowa. Rzecznik prasowy dzielnicy Mokotów Tomasz Keller.
Remont przechodzi cały obiekt, począwszy od fundamentów. W budynku wymieniane są drzwi i okna, a na wieżach budowli pokrycie.
Prace zakończą się do końca roku i znów usłyszymy słynny marsz, który odtwarzany jest z pozytywki.
To był przegląd wydarzeń tygodnia.
Ale na początek zaglądamy do ośrodka rehabilitacji zwierząt w Warszawie. Będziemy mówić nie tylko o tej inwestycji, o której wspomniałam wcześniej, a która na pewno przysłuży się dużym drapieżnikom i wytłumaczy nam, dlaczego w tym ośrodku właśnie będą mogły leczyć się wilki i nie tylko wilki z całej Polski. Oprócz tego będziemy apelować o to, żebyście dwa razy zastanowili się, zanim przygarniecie dzikie zwierzę, zwłaszcza teraz zimą, i będziecie chcieli oddać je do tego typu ośrodka, bo bardzo często okazuje się, że te zwierzęta, mimo że wyglądają na osierocone, zwyczajnie tego nie potrzebują. Dlaczego tak się dzieje? O tym za moment usłyszycie w rozmowie z Łukaszem Karbowiczem z Lasów Miejskich.
Zwierzyniec w Warszawie.
Ulica Korkowa 170A, tutaj znajduje się siedziba Lasów Miejskich Warszawa, a tuż przy niej ośrodek rehabilitacji zwierząt. No i zmieniło się dość sporo, bo pojawiły się nowe miejsca do przebywania dla tych zwierząt. I to dla bardzo konkretnych zwierząt, bo dla dużych drapieżników, jakimi są wilki. Pojawiły się przede wszystkim przystosowane specjalnie dla tych wilków woliery, które specjalnie dla nich zostały przygotowane, tak, są odpowiednio zabezpieczone przed tym, żeby takie wilki, no, z nich po prostu nie uciekły, jeżeli już miałyby się tam pojawić.
Państwo się do tego długo przygotowywaliście albo długo zabiegaliście o to, żeby te dodatkowe boksy się pojawiły?
Pomysł pojawił się już jakiś czas temu, ale w tym ostatnim roku, na początku roku, udało się uzyskać dofinansowanie. To było całkiem spore dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No i dzięki temu na koniec tego roku mamy już tę modernizację za sobą przeprowadzoną. No i czekamy tak naprawdę na to, kto, a właściwie co, jakie zwierzęta, jakie wilki mogą do nas przyjechać. Bo tutaj warto zaznaczyć to, że to nie jest miejsce, te woliery dla wilków nie będą służyć tutaj tylko, jakby to powiedzieć, lokalnym wilkom, ale mogą tutaj przyjechać także wilki z terenu całej Polski, które będą potrzebowały pomocy.
Dużo takich miejsc mamy na terenie Polski, skoro pan mówi o tym, że te wilki mogą przyjechać z całej Polski?
Takich specjalistycznych ośrodków nie ma za wiele, więc to jest jeden z takich, które będą się wyraźnie na mapie kraju odznaczać.
Przeczytałam, że od początku roku do państwa trafiło około 1300 zwierząt. I od razu chciałam zapytać o świadomość warszawiaków.
To jest taka historia, że na dzień 7 listopada, kiedy z panią rozmawiam, tych zwierząt już mamy 1501. Tak więc ta liczba cały czas rośnie i każdy kolejny rok jest dla nas rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o liczbę przyjętych zwierząt. Przede wszystkim przyjętych ssaków, bo tutaj należy wyraźnie zaznaczyć, że do naszego ośrodka przyjmujemy wyłącznie ssaki, bo do tego ten ośrodek jest przystosowany i przygotowany. Jeżeli chodzi o ptaki, tutaj Ptasi Azyl niesie pomoc dla warszawskich ptaków. No i cóż, teraz ten okres jesienny, czy zimowy już właściwie zaraz, jest okresem przestoju, kiedy tych zwierząt będzie szczęśliwie mniej. Mówimy szczęśliwie, bo my życzylibyśmy sobie, żeby w ogóle te zwierzęta do naszego ośrodka nie trafiały, no żeby po prostu żyły spokojnie w naturze, no ale niestety często zdarza się tak, że ludzie te zwierzęta do nas przynoszą, no i często zdarza się tak, że przynoszą je niepotrzebnie. Te zwierzęta, które do nas trafiają, przede wszystkim wiewiórki, jeże, nietoperze, mogłyby spokojnie bytować w środowisku naturalnym, są niepotrzebnie po prostu do nas przynoszone.
Czyli apelujemy do warszawiaków i nie tylko, żeby tych zwierząt do państwa nie przynosić w tym okresie zimowym, no bo one rzeczywiście śpią.
No, zimowym to po pierwsze tak, żeby nie wybudzać tych zwierząt ze snu zimowego, ale także przez cały rok. To dotyczy całego roku, szczególnie tego okresu wiosenno-letniego, kiedy z kolei rodzą się młode zwierzęta. No i nagminnie są przynoszone, porywane z lasu te młode zwierzęta i do nas do ośrodka przynoszone. No to jest chęć niesienia pomocy, co jest takim, można powiedzieć, naturalnym ludzkim odruchem, ale zawsze jak widzimy jakieś czy osierocone zwierzę, które wydaje się osierocone w lesie, czy w ogóle na terenach zielonych, warto zastanowić się dwa razy, czy należy podejmować interwencję, czy należy tego zwierzaka z tego lasu zabierać. No bo możemy po prostu zostać takimi leśnymi porywaczami, to tak najprościej mówiąc.
Jak wygląda w ogóle procedura dostarczania tutaj zwierząt? Najpierw się państwa telefonicznie informuje o znalezisku, o tym, co się dokładnie stało, i potem państwo instruujecie, co dalej robić?
No to właśnie dobrze pani o tym wspomina, bo zawsze jeżeli, tak dopowiem jeszcze, jeżeli mamy wątpliwości, co z takim zwierzęciem napotkanym w lesie zrobić, warto jest przede wszystkim zadzwonić. Czy to do nas, do Lasów Miejskich, numer telefonu jest na naszej stronie internetowej, czy do Ekopatrolu Straży Miejskiej, do nich też można spokojnie się dodzwonić i skontaktować i zapytać, co zrobić. Znalazłem wiewiórkę, znalazłem jeża, znalazłem sarnę, jak mam postąpić? No i zawsze jest tak, że osoba, która ten telefon odbiera, udzieli tej fachowej porady, doradzi, co zrobić. A jeżeli już takie zwierzę jest ranne, wymaga pomocy, to wtedy jest ten komunikat wyraźny, że proszę z takim zwierzęciem przyjechać, czy wtedy wzywa się też Ekopatrol Straży Miejskiej, oni przyjeżdżają i takie zwierzę zabierają, no i ten ssak trafia tutaj do nas, do ośrodka, gdzie jest przede wszystkim opisywany, tak? Jest stwierdzany, jaki to jest gatunek, ile waży, tak? Jaki jest jego stan ogólny, co się stało, gdzie został znaleziony, przy jakiej okazji. No i wtedy po takim ogólnym pierwszym rozeznaniu, tym sporządzeniu karty pacjenta, tak to nazwę, zwierzę jest przyjmowane do naszego ośrodka, no i tam poddawane różnym procedurom. No najczęściej tym leczniczym, tak? Czy to po prostu taki na odchowanie, tak? Trafia do nas. Bo to też warto zaznaczyć, że te zwierzęta, które do nas trafiają, tylko przez pewien czas u nas przebywają. Ośrodek rehabilitacji zwierząt nie jest miejscem stałego pobytu zwierząt. One tylko na jakiś czas do nas przychodzą. To jest przystanek w ich dalszej drodze. No my staramy się je tutaj na tyle, na ile się da, czy to wyleczyć, czy przechować, no i dalej wypuszczamy je na wolność. Jeżeli chodzi o sprzęt, jaki mamy w ośrodku i w ogóle samą budowę ośrodka, to też warto powiedzieć. Ośrodek składa się z takich jakby trzech segmentów. Pierwszym segmentem jest to miejsce, gdzie te zwierzęta są przyjmowane, to jest tutaj na tyłach naszego budynku. Z tamtego miejsca z kolei one przechodzą do sali, gdzie właśnie znajdują się wszelkie przyrządy, inkubatory, urządzenie do robienia prześwietleń rentgenowskich, wszelkiego rodzaju lodówki z różnymi medykamentami. Mamy to całe zaplecze tutaj w budynku. A z kolei ten ostatni, trzeci sektor jest na zewnątrz, za budynkiem, na tyłach naszej siedziby. I tam z kolei znajdują się boksy dla zwierząt, które już nie wymagają tej bezpośredniej pomocy lekarskiej, tak to nazwijmy. I znajduje się tam też miejsce, gdzie te zwierzęta z powrotem wracają do natury. Tak? Tam jest zalesiony teren, tam już nikt nie chodzi, nawet opiekunowie zwierząt tam do minimum swój czas przebywania ograniczają. No i tym samym tam zwierzęta ponownie dziczeją, aby później można było je spokojnie wypuścić do lasu, no i żeby były przyzwyczajone do tego, że obecność człowieka jest czymś dla nich, no, nietypowym, tak?
I przyszło mi od razu do głowy pytanie, jak pan mówił o tym, że ludzie bardzo często bezinteresownie, nie zastanawiając się dwa razy, przynoszą tutaj te zwierzęta, które prawdopodobnie wymagają pomocy. Ale moje pytanie brzmi, właśnie te zwierzęta, one są przynoszone z tych terenów miejskich czy terenów leśnych?
Bardzo różnie bywa. Na przykład teraz z ostatnich dni historia, przyjechały do nas 63 nietoperze. Te nietoperze zostały znalezione na balkonie. Po prostu ktoś na swoim balkonie pewnie miał jakiś taki zakamarek, gdzie te nietoperze postanowiły sobie zrobić zimowisko. Z tych terenów stricte miejskich, z osiedli mieszkaniowych, z domów jednorodzinnych, z posesji w ogóle osób prywatnych, przeróżnie bywa. Oraz także do nas te zwierzęta przyjeżdżają z terenów leśnych, tak? Jeżeli ktoś spotka w lesie ranne zwierzę, to z reguły to zwierzę trafia od razu do nas. No i tutaj mówimy o terenie całej Warszawy, ale także o tych terenach przylegających do Warszawy. Z Łomianek też do nas przyjeżdżają zwierzęta, czasem też z Piaseczna, ale większość gro tych zwierząt jest tutaj z terenu Warszawy.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to cały czas jest program Tydzień w Warszawie. I z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przenosimy się do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Dlaczego tam? Bo tam została podpisana w tym tygodniu umowa, właściwie porozumienie między samorządowcami województwa mazowieckiego i samorządowcami województwa dolnośląskiego na przekazanie tam 5 milionów złotych. Pieniądze te mają pomóc w zwalczaniu skutków wrześniowej powodzi. Jest co naprawiać, bo to aż 10 mostów i około 50 kilometrów dróg. Marszałek województwa dolnośląskiego podkreślał, że każde pieniądze są ważne, tym bardziej, że powódź dotknęła południową część Dolnego Śląska, tą biedniejszą część, która ze skutkami powodzi walczy co 10 lat. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
Największe problemy, jeżeli mówimy o tej infrastrukturze wojewódzkiej, to jest infrastruktura drogowa. Ona najbardziej ucierpiała, infrastruktura mostowa, straty szacowane na kwotę około 650 milionów złotych. Za tą właśnie infrastrukturę odpowiada obecny dzisiaj tutaj ze mną na Mazowszu pan marszałek Michał Rado. I to są te straty, które dotyczą bezpośrednio województwa. Pozostałej części, czyli w gminach, powiatach, to też powiem szczerze, w mojej ocenie największym ubytkiem takim, który ucierpiał w trakcie powodzi, to jest wiadomo majątek mieszkańców Dolnoślązaków, mieszkańców Stronia, Lądka, gminy wiejskiej Kłodzko, którą tak mocno podkreślam, bo często jest mylona z miastem Kłodzko, które też oczywiście ucierpiało, ale to jest też infrastruktura drogowa. No, ciężko to jest opisać, to jest dosłownie zrównane z ziemią część naszych dolnośląskich miasteczek, koryto rzeki, rzeka płynie obok koryta, most został w tym samym miejscu, a rzeka płynie sobie obok. Tak to niestety wygląda, brakuje domów, wszystko jest wymieszane. No i głównie ta infrastruktura drogowa ucierpiała i to jest taka największa wartość, którą będzie najtrudniej odbudować. I oczywiście też to, co pod tymi drogami, czyli sieci kanalizacyjne, wodociągowe. My zresztą też, szukając środków w funduszach europejskich, występując do Komisji Europejskiej, do Ministerstwa Funduszy, wskazujemy takie cele strategiczne, które dla nas są do odbudowy i to jest właśnie ta infrastruktura drogowa, wodno-ściekowa, to jest bezpieczeństwo, bo też dużo sprzętu i remiz strażackich, strażaków ucierpiało. To jest też ta infrastruktura publiczna typu szkoły, przedszkola, bo kilkadziesiąt takich placówek jest poszkodowanych, czyli to jest ta substancja taka publiczna. Ten czas biegnie szybko, oczekiwania społeczne są duże. Ja jasno zaraz po powodzi, w pierwszym tygodniu po powodzi mówiłem, że odbudować w tej infrastrukturze będzie ciężko na pewno do końca roku, na pewno w przyszłym roku, to będą najprawdopodobniej lata, bo te zniszczenia są gigantyczne, to są setki milionów złotych, miliardy, bo tak wstępnie te straty zostały wyszacowane na ponad 20 miliardów złotych. No i tu wszystko jest potrzebne, sprawne, oczywiście procedury, oczywiście wykonawcy, ale też kwestie dokumentacji projektantów, to są procesy. Pomoc jest z wielu stron. Tutaj należy pochwalić oczywiście służby mundurowe, wojsko, Państwową Straż Pożarną. Faktycznie Wojska Obrony Terytorialnej każdego dnia są w tych zalanych terenach. Gdyby nie ci żołnierze w samym procesie pomocy, ale też później odtworzenia czy odgruzowania, byłoby naprawdę bardzo ciężko. Sprzęt ciężki, specjalistyczne wojska, odbudowy mostów. Też na taki most przygotowujemy w Stroniu przyczółki do mostu na Białej Lądeckiej. Tam będzie taki most wojskowy też posadowiony, żeby zapewnić tymczasową przeprawę. Także tej pracy jest ogrom. Tutaj każda para rąk się przydaje.
Staramy się na bieżąco reaktywować czy udrażniać te drogi, które są najmniej przejezdne. Mamy takie fragmenty dróg, które były całkowicie zerwane, przerwane i były nieprzejezdne. Udało nam się to jakoś udrożnić i ruch tamtędy obecnie się odbywa. Szacujemy też straty, szacujemy te drogi. Jeżeli chodzi o drogi, to mamy ponad 60 odcinków dróg, 10 mostów. Mosty są do odbudowy, mosty są do remontu, więc to jest proces, który będzie trwał na pewno lata. Na to są potrzebne fundusze. My chwilę po powodzi, jako województwo, jako zarząd, jako sejmik, przesunęliśmy pieniądze na pomoc gminom, ale też na odbudowę naszej infrastruktury, na najpotrzebniejsze, najkonieczniejsze prace, które właśnie chcemy przed zimą wykonać po to, żeby mieszkańcy mogli normalnie się poruszać po tych drogach, żeby mogli dojeżdżać do swoich domów. Całość, tak jak pan marszałek powiedział, to jest 650 milionów złotych, więc liczymy i oczekujemy, czekamy na pomoc z państwa, no bo sami nie jesteśmy w stanie dzisiaj takiej kwoty wydać na to, żeby odbudować te drogi, te tory, te mosty, ale staramy się na bieżąco sprawić przed zimą jeszcze to, żeby te drogi najbardziej, które ucierpiały, te najbardziej poszkodowane, żeby były przejezdne i żeby mieszkańcy mogli się nimi poruszać. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem wojewodą. Tak naprawdę to jest proces. Czekamy. Czekamy tak jak i mieszkańcy naszych gmin poszkodowanych czekają na te pieniądze, tak samo my jako województwo czekamy. No i zobaczymy, kiedy to będzie. No, liczymy, że jak najszybszą interwencję. Rozumiemy, że to są też procesy administracyjne, że to są też duże kwoty. Jesteśmy cierpliwi, ale wiemy, że no, nie możemy za długo czekać, bo to są drogi, którymi dojeżdżają ludzie, które są potrzebne na już.
Mówił wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
Przyjmijcie to wsparcie z taką nadzieją i też z życzeniami, żeby się szybko mogli odbudować wszystko to, co zostało zniszczone i żeby też obywatele, członkowie wspólnoty dolnośląskiej żyli w normalnych warunkach.
Dodał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Teraz zaglądamy na warszawskie ulice, na warszawskie drogi, ale nie dosłownie. Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze złożyli zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez jedną z grup organizujących nielegalne wyścigi samochodowe na terenie miasta. Aktywiści mają dowody na to, że grupa Warsaw Night Racing organizuje nielegalne wyścigi po Warszawie. Dostarczyli miejsca i godziny zbiórek tej grupy. Poinformowali nas również podczas konferencji prasowej, że są nękani, są zastraszani przez członków tej grupy.
Na tej samej zasadzie w Poznaniu ukrócono procedery nielegalnych wyścigów i uważamy, że to samo powinna zrobić prokuratura w Warszawie i dajemy dzisiaj konkretne materiały, pokazujemy, w jaki sposób te wyścigi są organizowane, jak grupa Warsaw Night Racing umawia się w konkretnych punktach miasta, o konkretnych godzinach i potem w tych miejscach przekraczane są przepisy, jest nadmierny hałas i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. To jest przede wszystkim organizacja, naszym zdaniem, nielegalnej imprezy masowej, bez dochowania po prostu starań o jakiekolwiek bezpieczeństwo jej uczestników. Tam są robione drifty. Widzieliśmy też filmy, w których widać, że blokowane są ulice publiczne, że ludzie czekają w kolejce, w korku, żeby po prostu był, aż ktoś tam skończy sobie driftować. Wokół stoją piesi, którzy się temu przyglądają. Wystarczy, że taki kierowca, chociaż omsknie mu się noga i możemy mieć ofiary śmiertelne. To jest niezabezpieczona impreza i to jest po prostu łamanie prawa. Ja rozumiem, że może kogoś kręcić jeżdżenie 200 na godzinę po mieście albo driftowanie w środku nocy, ale jednak są pewne zasady współżycia społecznego i bezpieczeństwa. I niestety takie hobby stoi po prostu w sprzeczności z tymi zasadami. Jeżeli ktoś lubi szybkie samochody i lubi sobie pojeździć, może pojechać na tor wyścigowy. Najbliższy z Warszawy tor jest w Modlinie i tam po prostu oddać się swojemu hobby, a nie robić to na ulicach, zagrażając bezpieczeństwu i komforcie spania zwykłych mieszkańców. My nie możemy sobie pozwolić na to, że kiedy stosowane są wobec nas pogróżki w internecie, to nie reagujemy na to. Uważamy, że policja powinna przyjrzeć się temu, w jaki sposób te pogróżki są formułowane. O mnie na przykład pisze się, że zniszczyłem życie swojej rodziny przez swoje poczynania. I to pisze osoba, którą można namierzyć z imienia i nazwiska, która ma 30 tysięcy obserwujących na swoim koncie na Instagramie. To są sytuacje, w których policja powinna absolutnie reagować, bo to ma charakter pogróżek, to ma charakter znieważania radnego, a jestem też osobą pełniącą funkcje publiczne. I ja to wszystko oczywiście zawarłem w zawiadomieniu, które złożyłem w tym tygodniu na policję w Komendzie Stołecznej Policji. My czekamy przede wszystkim na ruch prokuratury. Dzisiaj składamy zawiadomienie, które pozwala naszym zdaniem podjąć działania wobec jednej z grup organizujących wyścigi i mamy nadzieję, że prokuratura jak najszybciej te działania podejmie. Przykład działań w Poznaniu, gdzie prokuratura i policja skutecznie rozbiły grupę organizującą nielegalne wyścigi, pokazuje, że da się to zrobić, trzeba tylko chcieć. Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, na fakt, że są to organizowane imprezy bez żadnego zgłoszenia, które udają spontaniczne zgromadzenia, tak naprawdę są imprezami masowymi, w których po prostu nie ma żadnych względów bezpieczeństwa, nie ma żadnego zgłoszenia i to jest niedopuszczalne. Gdyby to robiła inna organizacja, gdybyśmy my jako Miasto Jest Nasze zorganizowali sobie gdzieś imprezę, gdzie spraszamy pół Warszawy i nigdzie byśmy tego nie zgłosili, to spotkałyby nas konsekwencje, więc uważamy, że konsekwencje powinny spotkać też grupę Warsaw Night Racing.
To był Jan Mencfel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, ale również radny Miasta Stołecznego Warszawy. A skoro mówimy o tym, co na drogach, to warto przy tej okazji powiedzieć o mazowieckiej policji, która otrzymała zastrzyk gotówki na sprzęt, który właśnie pomaga m.in. zwalczać takich piratów drogowych, o których powiedzieliśmy przed chwilą. 700 tysięcy złotych. To pieniądze, które przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Ten posłuży na zakup skuterów, walizek kryminalistycznych, alkomatów czy aparatów fotograficznych. Będzie bezpieczniej, zarówno nad wodą, jak i na drogach, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji Paweł Herbuś.
W tym roku przeznaczona jest kwota blisko 700 tysięcy na wsparcie logistyczne dla policji mazowieckiej. Te pieniążki na co chcemy przeznaczyć? Wsparcie w zakresie patrolowania zbiorników wodnych. Przytoczę też statystyki pokrótce. Od początku roku na terenie Mazowsza na wszystkich zbiornikach utonęło 20 osób, tylko i wyłącznie w okresie wakacyjnym to jest 6 osób. Oczywiście z roku na rok tak by ten stan bezpieczeństwa na polskich wodach się poprawia. Natomiast bez wsparcia logistycznego, o którym do dzisiaj rozmawiamy, na pewno nie bylibyśmy tak skuteczni jak dzięki temu wsparciu, które w tej chwili otrzymujemy. Te pieniążki również chcemy przeznaczyć na drony. Blisko 600 osób na terenie Mazowsza jest poszukiwanych w celu zaginięcia, czyli to nie są czyny zabronione, tylko osoba zaginęła, blisko 600 osób. Drony wykorzystujemy do poszukiwania tych osób. Bardzo często efekt tych poszukiwań jest widoczny, bo odnajdujemy żywe osoby. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia naszych działań jako policji. Chcemy również wyposażyć walkometry. Walkometry, jak sami Państwo wiedzą, codziennie w mediach przytaczane są statystyki odnośnie bezpieczeństwa na naszych drogach, a zwłaszcza przez ostatnie 3 miesiące, gdzie było bardzo wiele przypadków na terenie Polski, no dość tragicznych skutkach zdarzeń drogowych, tak? Tylko i wyłącznie na terenie Mazowsza od początku roku zatrzymaliśmy blisko 3000 kierujących pojazdami, którzy byli w stanie nieczuwalności. Jeżeli chodzi o ostatnie kilka dni, które są też bardzo znamienne w skutkach, na terenie Mazowsza zatrzymaliśmy 46 nieczuwalnych kierujących. Jest to bardzo dużo, o 46 za dużo. To dzięki temu wsparciu również przyczyniamy się do tego, że policja mazowiecka po pierwsze jest bardziej lepiej wyposażona, a my możemy skuteczniej działać dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
Niekoniecznie czasami brak sprzętu powoduje to, że chcemy mieć nowe urządzenia, tylko postęp technologiczny. W informatyce pół roku czasu to jest bardzo znaczny czas na powiedzmy, technologia się starzeje, tak? Żeby skutecznie działać w aspekcie bezpieczeństwa, musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, naprzeciw technologii, którą wykorzystujemy na co dzień.
A skoro mowa o policji, to ta będzie miała pełne ręce roboty już w najbliższy poniedziałek, 11 listopada. Data szczególna, znana właściwie każdemu, bo tego dnia świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości. W Warszawie będzie sporo wydarzeń. Wydarzeń o charakterze kulturalnym, bo będą to koncerty, o charakterze sportowym, bo będzie to również niepodległościowy bieg, ale również albo przede wszystkim Marsz Niepodległości. Ogromny Marsz Niepodległości, który gromadzi nie tylko warszawiaków, ale ludzi z terenu całej Polski. Całe wydarzenie w poniedziałek rozpocznie się już o godzinie 10 pod Pałacem Kultury i Nauki w pasażu Wisławy Szymborskiej, które na czas wydarzenia zamienia się w miasteczko Niepodległości. O 14 nastąpi otwarcie zgromadzenia, a marsz wyruszy o 14.30 po odśpiewaniu narodowego hymnu, tradycyjnie z Ronda Dmowskiego przez Aleje Jerozolimskie w stronę Stadionu Narodowego. Policjanci oczywiście będą zabezpieczać to wydarzenie i tutaj warto powiedzieć o rozporządzeniu, które wydał wojewoda mazowiecki. Otóż używanie jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych podczas imprezy jest surowo zabronione i grozi za to nawet do 5 lat więzienia. A jak to sprawdzić? No policjanci mają na to sposób. Cały marsz będzie filmowany oraz fotografowany przez służby po to, aby poznać tożsamość wszystkich tych, którzy będą odpalać race, czy też inne nielegalne materiały pirotechniczne. Do zabezpieczenia marszu do stolicy ściągnięte zostaną służby z całej Polski. A co z L4 policjantów? Bo o tym było dosyć głośno. Na 8 listopada, z tego co udało mi się ustalić, już 10 tysięcy policjantów poszło na zwolnienie lekarskie, a wśród nich 400 to funkcjonariusze warszawskiej prewencji i 100 zatrudnionych w komendach wokół stolicy. Jak pewnie wiecie, jak pewnie słyszeliście, od 14 października policjanci prowadzą tak zwany strajk włoski. Odmawiają korzystania w pracy z prywatnych telefonów, oddają krew za 2 dni wolnego, dają upomnienia zamiast mandatów i jak donosi Gazeta Wyborcza, akcja protestacyjna ma się zaostrzyć. Pojawia się pytanie, czy skutki tej akcji, tego strajku będą rzeczywiście widoczne 11 listopada. Zwierzchnicy policjantów mają nadzieję w poczuciu odpowiedzialności swoich pracowników. I to tyle, jeżeli chodzi o tę część naszego spotkania. Zapraszam już za moment. moment na rozmowę, arcyciekawą rozmowę Anny Wacławik. Będzie historycznie, będzie bardzo ciekawie.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. I w Warszawie się znajdujemy i w Warszawie opowiemy o jednej z wizytówek Warszawy, którą bez wątpienia jest Zamek Ujazdowski. Zamek Ujazdowski, który ma bogatą historię. Dziś siedziba Centrum Sztuki Współczesnej. Dawniej był częścią Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego. O jego pracownikach, znanych pacjentach i dramatycznym końcu działalności opowiada historyk medycyny, lekarz, a także prezes Stowarzyszenia Dawny Szpital Ujazdowski Krzysztof Królikowski. Rozmowę prowadzi Anna Wacławik.
Dawny szpital na Ujazdowie, szpital wojskowy, polski szpital, przynajmniej od pewnego momentu, bo został tam ufundowany kilka stuleci temu. Dzisiaj z tej tkanki materialnej, co można zobaczyć z tego dawnego szpitala?
Szpital, który w 1794 roku powstał, dziś w zasadzie przedstawia sobą raptem trzy pawilony po jednej stronie, bo teren jest podzielony przez trasę łazienkowską, i dwa pawilony po drugiej stronie, należące teraz do Centrum Sztuki Współczesnej. Wszystkie budynki już na szczęście są wpisane do rejestru zabytków. Nie miała szczęścia tylko psychiatria, która była zawsze w najlepszym stanie i służyła jako konsulat ambasady niemieckiej, ale została zburzona pod budowę rezydencji ambasadora Niemiec. Mamy tablicę na budynku zamku, na Zamku Ujazdowskim, poświęconą Szkole Podchorążych Sanitarnych, która mieściła się na Zamku Ujazdowskim. Mamy tablicę pamiątkowe na budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej, znajdującym się w drugim pawilonie chirurgicznym obok Zamku Ujazdowskiego. Dwie te pamiątkowe tablice na miejscu budynku Instytutu Teatralnego obecnego, który wcześniej był budynkiem chirurgii pierwszej, czyli chirurgii dla wyższych oficerów.
A proszę powiedzieć, dlaczego to jest ważne miejsce dla Warszawy i może dla Polski też?
To proponuję pójść w genezę zupełnie inną niż medycyna. Jazdów jako wieś kiedyś, to była, Warszawa była służebną wsią kiedyś dla Jazdowa. Jazdów to kolebka Warszawy. O tym pisała nasza nieoceniona wiceprezes już świętej pamięci profesor Zofia Kucówna. Ona pięknie opisała właśnie dzieje Jazdowa, bo ona się urodziła w szpitalu jazdowskim i była bardzo związana ze szpitalem i z naszym stowarzyszeniem. I właśnie od tego się wszystko zaczyna. Gród Książąt Mazowieckich, zamek, Stefan Batory, odprawa posłów greckich, którą reżyserował dr Wojciech Oczko, nadworny lekarz Stefana Batorego. No a potem Stanisław August Poniatowski, brak pieniędzy od jego kochanki carycy Katarzyny i brak możliwości rozbudowy swojej nowej siedziby, czyli Zamku Ujazdowskiego, na rezydencję królewską, przekazanie go na lazaret i później to już dzieje szpitala. Zresztą nomen omen ciekawą rzeczą jest, że to, co dzisiaj zostało, to są w większości pozostałości po carskich, budynkach z czasów zaborów. To Rosjanie scalili dwa lazarety razem i w 1809 stworzyli wojenny ujazdowski hospital, czyli wojskowy szpital ujazdowski. I tak naprawdę zaczyna się ta historia. Natomiast to warto przekazać, że nie chodzi tylko o budynki, nie chodzi o cegłę, o budynek, o jego architekturę, czy ona jest bardzo cenna, czy bezcenna, czy w ogóle nie ma wartości. To nie o to chodzi. Chodzi o to, co się działo w tych budynkach. Kto był w tych budynkach? A to już jest kawał naprawdę pięknej historii nauki.
I nie tylko nauki, bo ta taka najbardziej nośna historia związana z dawnym szpitalem ujazdowskim to na przykład marszałek Piłsudski i jego tam pobyty i chyba nie rozstrzygnięta do końca zagadka, czy to tam właśnie preparowano ciało marszałka, czy też w Belwederze.
Z większości źródeł wynika, że lekarze ze szpitala ujazdowskiego, major Kaliciński i docent Laskowski, musieli pojechać do Belwederu i na wielkim dębowym stole preparowali ciało marszałka. I to właśnie ci lekarze wypreparowali mózg i serce marszałka. I to trafiło do Wilna. Ciało trafiło do Krakowa. Później wyjeżdżali regularnie, żeby balsamować, poprawiać ciało, bo było w nieszczelnej trumnie, w sarkofagu nieszczelnym, już w krypcie w Krakowie na Wawelu. Tam też spoczęło w szpitalu jazdowskim, w zakładzie anatomii patologicznej, spoczęło serce Karola Szymanowskiego, które zostało wyprowadzone dopiero przez jego jednego z przyjaciół w 1944 roku i wyniesione do sióstr na Ochocie. I tam spłonęło w czasie Powstania Warszawskiego. Bo serce Karola Szymanowskiego, wolą samego Karola Szymanowskiego, miało trafić do katedry, do kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, tak jak serce Chopina tam spoczywało. Ale niestety kościół Świętego Krzyża nie za bardzo chciał przyjąć serce Karola Szymanowskiego z racji jego życia prywatnego, tak?
A proszę powiedzieć więcej.
Karol Szymanowski nigdy się nie krył i był, można powiedzieć, że zawsze, dzisiaj można powiedzieć, że zrobił coming out, ale on nigdy nie robił coming outu. On po prostu bardzo cenił sobie kobiety, ale wolał mężczyzn. I jego wielką miłością był młody, ale wtedy jeszcze adept medycyny, Aleksander Szymielewicz, który przyjechał z Lidy, zaczął studia w szkole podchorążych sanitarnych, która mieściła się na terenie szpitala ujazdowskiego, bo to był szpital szkolny. I tam też studiował, ale był, że tak powiem, dość krnąbrny i miał hulaszczy tryb życia, więc Karol Szymanowski musiał sporo pieniędzy łożyć na życie swojego Olusia. Tym niemniej zamówił mu sesję fotograficzną i na przykład jest to chyba jedyny lekarz, który ma sesję aktów wykonaną przez Jerzego Dorysa. Jeżeli ktoś chce bardzo to sprawdzić, to odsyłam do zbiorów online Biblioteki Narodowej i te akty tam są. Ten związek przetrwał aż do śmierci Karola Szymanowskiego. Problemy na studiach Aleksandra Szymielewicza zostały załagodzone dzięki wpływowości Karola Szymanowskiego, który był, no można powiedzieć, że pierwszym kompozytorem II Rzeczpospolitej, więc niczego mu nie odmawiano. On ukończył studia, był z Karolem Szymanowskim do końca i w czasie Powstania Warszawskiego był lekarzem nie zaprzysiężonym, ale po prostu służył jako lekarz w kościele Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie i tam został razem z rannymi i zginął. On po prostu, to jest piękna karta, która nie wpisuje się w tradycyjne ramki polskie.
I zwykle w ten sposób o historii się nie opowiada.
Historia, jaka jest tego szpitala, to jest ogrom. To jest po prostu, to jest historia Polski zamknięta w jednym szpitalu. Można o wszystkim opowiadać. O Piłsudskim, o Rydzu Śmigłym, o Sikorskim, o konspiracji, o Oldze Krzyżanowskiej, o Janinie Krzyżanowskiej, pseudonim Josek, o kobietach lekarkach też. Właśnie Janina Krzyżanowska, Zofia Garlicka, Helena Hołówkowa, Maria Werkentin, Krystyna Osowska. Naprawdę ile pielęgniarek. Żona generała Soskowskiego była mateczką w szpitalu, zanim ją przerzucono na zachód do generała, do Londynu, była mateczką, dzidzia. Tak ją nazywali pacjenci.
Mateczką, czyli?
Mateczką, czyli to jest też ciekawa historia. W 1939 roku szpital staje się Rzeczpospolitą Ujazdowską. I wtedy to jest enklawa na terenie Warszawy. Wszędzie swastyki, okupacja, łapanki. A tu polskie mundury, polskie orły, można mówić w języku polskim. To było coś niebywałego. Przekraczały się furtkę i wszyscy mówili po polsku. Oczywiście było tam pełno gestapo, to nie było tak wszystko kolorowo, ale był polski komendant, dr Leon Strel. I byli polscy pacjenci, polscy lekarze. I w mateczki to były warszawianki, które każda wybierała sobie jakby swojego pacjenta, czyli żołnierza z którejś armii, z 39. Armii Łódź, Armii Poznań, którzy ranni trafili do szpitala i opiekowała się nim, przynosiła mu śniadanie, obiad, kolację. Z tego rodziły się różne, raz związki szczęśliwe, już raz się już prawie oświadczali, ale okazywało się, że ten żołnierz już ma żonę pod garwolinem w domu rodzinnym. Inny na przykład umierał, no różne były te historie, ale mateczki odegrały rolę fenomenalną i bezcenną. I to zawsze też warto podkreślać. I o tym też zawsze można było mówić w muzeum, pokazywać, bo są zdjęcia przecież. W naszych zbiorach są nie tylko sprzęty lekarskie, ale też jest i mundur, jest szabla, są strzykawki, są narzędzia do zabiegów przeróżnych. Są też bardzo dużo materiałów ikonograficznych. I tam właśnie można zobaczyć też zdjęcie mateczek idących do szpitala ujazdowskiego. Ale także bezcenna rzecz, jaką otrzymaliśmy od rodziny pułkownika doktora Leona Sztrela, tak zwanego Mojżesza, bo on był komendanta szpitala ujazdowskiego w czasie okupacji. Tam jest jego mapnik, jest jego zegareczek, no, tam są jego narzędzia laryngologiczne, bo on był laryngologiem. No, po prostu to są skarby dla nas bezcenne. Są też sterylizatory, pełne narzędzia też ginekologiczne. Jest makieta szpitala z brązu, szpitala ujazdowskiego, to jest nagroda szpitala ujazdowskiego, ale otrzymaliśmy w depozyt piękną makietę z brązu. Mamy też dużo materiałów źródłowych, czyli mamy wspomnienia pielęgniarek, lekarek, też między innymi tych, które współpracowały z Lodą Halamą. Mamy dużo zdjęć. Naprawdę materiałów jest bardzo, bardzo dużo. Mamy cały mundur wojskowy właśnie podchorążaków i żołnierzy, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku, leżeli ranni w szpitalu i właśnie ich mundur się u nas znajduje. Mamy też pamiątki związane z Janem Wedlem. Ktoś może zapytać, a co ma czekolada Dodo, co ma Wedel Dodo? A no mianowicie Jan Wedel finansował szpital ujazdowski w latach 1939-1944 i to bardzo hojnie. I także mamy też pamiątki związane z fabryką Wedla, bo to się też odnosi. Dostaliśmy też depozyt z ambasady Estonii. To jest moneta pamiątkowa wydana przez Narodowy Bank Estoński z podobizną Friedricha Akla. Friedrich Akel był starszym państwa. To jest odpowiednik prezydenta. W okresie międzywojennym do lat 30. był starszy państwa. Nie było prezydenta w Estonii, tylko był starszy państwa. I on był właśnie przez rok pełnił funkcję, powiedzmy to, prezydenta Republiki Estońskiej, a w latach 1902-1903 pracował jako lekarz w szpitalu ujazdowskim. Także my, gdzie się nie ruszymy, tam szpital ujazdowski. Jeszcze nie poszukaliśmy we wszystkich krajach, ale szukamy dzielnie, szukamy związków ze wszystkimi krajami, gdzie się tylko da. Już kilka krajów mamy, ale jeszcze dalej musimy poszukać. Ale z tego jesteśmy bardzo dumni, z tego odkrycia właśnie estońskiego.
Powiedział mi pan, zanim weszliśmy do studia, że w tym szpitalu znajdę wszystko. Wszystko i Sprawiedliwych, i Armię Krajową, ukrywających się Żydów i Volksdeutschów też.
No oczywiście. Tak było i tak jest. W szpitalu leczyli się i, jak wspominałem już, ranni polscy żołnierze z 1939 roku i Niemcy byli też leczeni i Volksdeutsche. Cały czas grasowało gestapo na terenie szpitala ujazdowskiego. Byli też jeszcze jeńcy radzieccy w Ostlagerze, w dwóch pawilonach. O tym wspominała świętej pamięci Olga Krzyżanowska, nasza zasłużona członkini, że właśnie ona szła i pamięta jako dziewczynka taki straszny widok zachudzonych, zabiedzonych właśnie mężczyzn stojących w drewnianych barakach, tam przy drewnianych barakach. Im nie można było rzucić chleba, im nie można było pomóc, bo to było surowo karane przez Niemców. Nie był człowiek rozstrzeliwany, ale były surowe konsekwencje, za które później musiał się komendant Leon Sztrel bardzo tłumaczyć. A jednocześnie szła konspiracja. W budynku psychiatrii w podziemiu obradowały zarząd Armii Krajowej. Ale mówię, historia Zofii Hansen i jej brata, który wykonał wyrok na jednym z Niemców, trafił go w głowę. I ten Niemiec trafił do szpitala ujazdowskiego, bo to było na ulicy Myśliwieckiej, więc bardzo blisko. Trafił i odzyskał przytomność. I Garliński, brat Zofii Hansen, zamiast natychmiast być tak zwanym spalonym, czyli wysłanym poza Warszawę, zmienione papiery i tak dalej, on dalej chodził na zajęcia tajnego nauczania medycyny. Został rozpoznany, wywieziony na Gęsiówkę i tam rozstrzelany.
Już za moment powrócimy do rozmowy Anny Wacławik z historykiem medycyny, lekarzem, a także prezesem Stowarzyszenia Dawny Szpital Ujazdowski, Krzysztofem Królikowskim.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Tak jak obiecałam, powracamy do rozmowy Anny Wacławik z historykiem medycyny, lekarzem i prezesem Stowarzyszenia Dawny Szpital Ujazdowski, Krzysztofem Królikowskim. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to powiem szczerze, że tak, to ja mogę uczyć się historii. Historii, której na pewno nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach. Tym bardziej zachęcam do tego, żeby wsłuchać się i chłonąć tą niezwykle ciekawą wiedzę.
Pana ulubiona, czy też może najbardziej poruszająca historia związana ze szpitalem, z dawnym szpitalem.
Ale taka smutna, czy taka zabawna?
Proszę wybrać. Może być jedna zabawna, a druga smutna. Ponieważ dodam, że mój gość, dr Krzysztof Królikowski, który jest historykiem medycyny, również oprowadzał po terenie dawnego szpitala i opowiadał o jego historii, historii pacjentów, więc pytam o taką historię, która nawet opowiadana po raz kolejny nadal jakoś trzyma pana za gardło.
Nigdy się nie zastanawiałem nad najbardziej smutną historią, bo one wszystkie się jakoś...
Ona nie musi być smutna.
Aha. No, smutna jest na przykład losy dr Zofii Garlickiej, ordynator ginekologii Szpitala Ujazdowskiego, która...
W jakich latach?
W latach, oczywiście w okresie międzywojennym, bo w 1939 roku już ginekologia została zbombardowana, tak samo jak komendantura, stąd też już wtedy już dr Garlicka tam nie mogła pracować, ale losy jej są bardzo smutne. O tym, jak ukrywa lotników u siebie w domu na Alei Niepodległości w czasie okupacji Anglii, angielskich lotników, i potem aresztowanie przez Gestapo i wywiezienie do Auschwitz. Tak samo Maria Werkentin to samo też podzieliła losy, a też była przecież związana ściśle ze Szpitalem Ujazdowskim. Z takich wesołych historii to chyba najbardziej to historia jednego z podchorążaków, który dostał karę za to, że przedłużył sobie przepustkę i dostał karę od siatki tam w piwnicach zamku Ujazdowskiego. No i schodzi generał Chubicki, żeby sprawdzić, co się dzieje. Ówczesny komendant właśnie akademika, czyli Szkoły Podchorążych Sanitarnych, i pyta tam wartownika, mówi, czy osadzony na miejscu? Tak, osadzony oczywiście, ale coś tknęło generała i zawraca. Otwierajcie. Otwiera, patrzy, a ten staje półnagi, obok niego też półnaga dziewczyna, i on mówi, panie generale, pan pozwoli, oto moja narzeczona. To już był niebywały skandal, bo mieć narzeczoną przez podchorążaka było niedopuszczalne, a jeszcze w ogóle półnaga, jeszcze przedstawiając generałowi, no to już w ogóle. Generał po prostu dostał piany, dowalił mu jeszcze 2 dni i machnął ręką. I to, tak, i tą historię bardzo, bardzo...
A jak ona przetrwała do dzisiejszych czasów?
W zapiskach Szkoły Podchorążych Sanitarnych wydanej w Londynie w 1972 roku.
Pan wie wszystko o tym szpitalu?
Nie. Nie, ja zawsze się zdrygam przed kimś, kto mówi, że wszystko wie. Dlatego, że ja cały czas gdzieś coś natrafiam. Byłem ostatnio na kwerendzie w Muzeum Warszawy i też właśnie pani, która pracuje w dziale udostępniania zbiorów, mówi, mój tato się urodził w Szpitalu Ujazdowskim. Także to są takie najbardziej zaskakujące. No, to, że kiedyś nagle odkryliśmy, że świętej pamięci Ernest Bryl też urodził się w Szpitalu Ujazdowskim. Alina Janowska, wybitna aktorka, w Szpitalu Ujazdowskim. Andrzej Mularczyk, autor m.in. scenariusza do serialu Dom, urodził się w Szpitalu Ujazdowskim. Andrzej Szenajch, scenograf, kuzyn zresztą profesora Szenajcha, pediatry, urodził się w Szpitalu Ujazdowskim. No, tych osób, pewnie ja podejrzewam, że więcej osób by się, Zofia Kucówna, o której już wspominałem, też w Szpitalu Ujazdowskim. Nie wiemy, co do Olgi Krzyżanowskiej. Ona zresztą sama nie wiedziała do końca, bo dokumenty zaginęły. Czy to był Rembertów, bo tam wykładał jej tato, Aleksander Krzyżanowski, czy właśnie Szpital Ujazdowski, bo tam właśnie rodziły żony zawsze żołnierzy. To jest taka nasza zagadka.
I był ten szpital w niepodległej Rzeczpospolitej, był też uczelnią i był szalenie obleganą uczelnią.
w 22 roku powstaje Szkoła Podchorążych Sanitarnych, no bo wojsko decyduje się na to, że potrzebuje swojej kadry medycznej. Dokładnie to sama powtórka z historii, to co teraz. Nagle się mówi znów o kadrach wojskowych medycznych. I wtedy po prostu powstaje Szkoła Podchorążych Sanitarnych. Dzisiaj, tłumacząc na dzisiejszy język tą dziwną nazwę, to jest po prostu Wojskowy Wydział Lekarski Uniwersytetu, bo studenci, którzy studiowali właśnie w Szkole Podchorążych Sanitarnych, czyli podchorążacy, oni mieli też zajęcia z cywilnymi studentami na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. I część zajęć mieli wspólnych, część oddzielnie. Dlaczego był oblegany? Dlatego, że studia były bardzo drogie. Nie każdy mógł sobie w Polsce pozwolić na studia medyczne. Czy to w Krakowie, czy to właśnie w Warszawie, czy Poznaniu, tych uniwersytetów nie było tak dużo wtedy. Czy we Lwowie. Natomiast Szkoła Podchorążych Sanitarnych była świetną możliwością dla mniej zamożnych studentów, dlatego że dawała WIKT, opierunek i kwestia była tylko, że człowiek był później musiał odpracować w wojsku i miał o miesiąc krótsze wakacje, no bo ten miesiąc był poświęcony na ćwiczenia wojskowe. Ale poza tym mieli swój akademik, czyli Zamek Kujazdowski był wtedy akademikiem, czyli pod chorążówką i mieli ubranie, czyli mundur, mieli buty i mieli jedzenie. I mieli jeszcze drobny żołd. Także żyć, nie umierać. A poza tym wszystkie dziewczyny szalały. Jak szli krakowskim przedmieściem od bramy Uniwersytetu Warszawskiego na jazdów na Górnośląską, no to wszystkie po prostu nawet nie patrzyły na tych kolegów, cywilów, medyków, bo to nic, ale ci w mundurze, to było to. Zresztą oni dawali, oni się domawiali, na przykład to profesor Żyło, przecież profesor Stefan Wesołowski, to wszystko podchorążacy. Można by wymieniać profesor Hartwig, też endokrynolog, brat Julii, wybitnej Julii Hartwig, to też zasłużony bardzo i świetny endokrynolog, twórca w zasadzie polskiej szkoły endokrynologii. Tych nazwisk można by wymienić, ale powiedziałem o sprawie podchorążaków. Więc każdy wiedział, kto kiedy ma wartę z kolegów, studentów. I oni się domawiali, jak mieli spotkanie z dziewczyną, no to po prostu przechodzili przez mur i tam sobie cichaczem szli na randkę i później wracali. Wszystko było domówione, wszystko było lege artis. No, a komendanci przymykali oko.
I te historie też przetrwały we wspomnieniach.
Tak, tak. Był jeszcze drugim komendantem, był już Jan Kołłątaj-Strzednicki. Bardzo ciekawa postać i senator, Piłsudczyk, lekarz legionistów. Później został zastrzelony w Budapeszcie, sprawiedliwy wśród narodów świata. Właśnie w Budapeszcie już od 1939 roku fałszowali, zmieniali dokumenty na polskie wielu rodzinom żydowskich. Dzięki temu przerzucali ich przez Węgry na Szwajcarię i tak dzięki temu udało się ocalić bardzo dużo ludzi. I w 1944 roku Niemcy wchodzą do Budapesztu i on na ulicy Fo 11 w tym biurze Związku Lekarzy Polskich, bo tak to się nazywało, on pali dokumenty, żeby tylko nie wpadły w ręce Niemców. No i wchodzi gestapo i tam już jest kilka wersji, że zastrzelono go od razu, bo stał przy kominku, a drugie, że sam sięgnął po broń, żeby strzelić do tego gestapowca, ale on był pierwszy. I spoczywa w Budapeszcie. Ale on był bardzo ciekawą historią. On był nieduży, grubiutki, mówił ze strasznym akcentem rosyjskim takim, bo on się wychował, urodził w Pędzie, studiował na uniwersytecie, Wydziału Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego, więc miał straszne naleciałości. On mówił i raportował na posiedzeniu budowy pomnika sanitariusza Dłuta Edwarda Wittiga. To też kolejna zaginiona historia szpitala ujazdowskiego. I mówi do generała Neugebauera, pomnik pojechał odlać się do Krakowa. Neugebauer ryczy ze śmiechu i mówi, ale dlaczego tak daleko? Chodziło o to, że pomnik sanitariusza został odwieziony do odlewni Pawła Sejpa w Krakowie i rzeczywiście tam został odlany, nie odlał się, ale został odlany i tam zaginął. Jedna wersja jest, że tam Niemcy go przetopili w 1939 roku, a druga, że podobno jeszcze po wojnie był gdzieś na terenie którejś jednostki wojskowej w Krakowie. Ale na tym koniec. I tak przepadło jedno z dzieł Wittiga. Drugie zostało ukradzione w 1946 roku.
Powstanie warszawskie zakończyło historię szpitala. Czy się mylę?
Szpital został wygnany 6 sierpnia, poszedł ulicą Myśliwiecką, drogą tutaj przez Czerniakowską, aż na ulicę Chełmską. Tam byli też i ranni Niemcy, ale po kilku dniach Niemcy zabrali swoich rannych żołnierzy. Szpital miał rozłożony na dachu Czerwony Krzyż i zaczęły się naloty, zginęło wtedy 300 osób. Dzisiaj na tym miejscu jest wytwórnia filmów dokumentalnych na ulicy Chełmskiej. Później szpital został rozproszony. Część trafiła na Sadybę, część na ulicę Puławską 99 do ośrodka zdrowia, a następnie ci z Puławskiej trafili do Milanówka, do willi aktorki Krystyny Jandy i tam w jej sypialni był oddział dla najciężej chorych. A potem od willi Krystyny Jandy, nazwijmy to umownie, trafili do Krakowa. I tam dopiero rozformowano szpital, ale to już było w 1945 roku i to już były znów naciski polityczne, żeby rozformować szpital, bo szpital by sobie funkcjonował, ale niestety były naciski, bo był to szpital no już nie po myśli nowej władzy.
Czyli historię szpitala zakończyła II wojna światowa.
Tak.
Potem on już się nigdy nie odrodził.
Nie odrodził się, bo szpital wojskowy na Szaserów jest jakby spadkobiercą tego szpitala, ale on powstał już...
Spadkobiercą jakiego rodzaju?
Spadkobiercą historycznego, że to jest szpital wojskowy, który kontynuuje tradycję, który ma na przykład patronat honorowy nad naszym muzeum. Natomiast nie jest to szpital, jest to szpital już, który kontynuuje tradycję, ale nie jest bezpośrednio nie przejął tradycji szpitala ujazdowskiego, pełnej kontynuacji, bo najpierw był szpital w Cepeleku, czyli w szkole pielęgniarskiej powstał szpital wojskowy, taki jakby przychodnia wojskowa i dopiero w latach 60. zaczęła się budowa szpitala na Szaserów, bo pierwotnie planowano szpital wojskowy na Ujazdowie, odbudowy w 1945 roku, no ale politycznie to niezbyt pasowało. Poza tym marszałek Rokossowski miał plany, żeby wybudować tam jednak teatr dla żołnierzy Wojska Polskiego, no i tak też planowano, stąd rozbiórka Zamku Ujazdowskiego i projekt Heliński Kibniewskiej, który nigdy nie powstał. Natomiast ruiny zostały. Natomiast bardzo szybko powstało osiedle domków fińskich i dzieci jak się bawiły, to wykopywały, a to fiolki apteczne, a to różne narzędzia lekarskie, bo w tym czasie jeszcze bardzo, bardzo dużo i do dziś skrywa bardzo dużo ziemia na terenie Jazdowa, łącznie z płytkami. W parku, jeśli by wbić łopatę, to można się dokopać do podłogi dawnej kuchni. Bo to było takie niezwykłe odkrycie na terenie Jazdowa i to niezwykłe odkrycie to jest nic innego jak płytki dawnej kuchni szpitala ujazdowskiego.
Przypomnę, to była rozmowa Anny Wacławik z Krzysztofem Królikowskim, który jest historykiem medycyny, lekarzem, ale również prezesem Stowarzyszenia Szpital Ujazdowski. I nie wiem jak wy, ale ja mam apetyt na więcej. To znaczy z pewnością za moment usiądę przed komputerem, zagłębię się w historię o Szpitalu Ujazdowskim, bo tak jak powiedziałam na samym początku, w taki sposób możemy uczyć się historii. Historii, która zaciekawia, która czasami nie jest popularna, ale chyba to, co zakazane, najbardziej nas interesuje i przyciąga do siebie. Tak to już w życiu bywa. Bardzo podobało mi się określenie mówiące o tym, że szpital ten jest jak historia Polski, no bo rzeczywiście był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Od insurekcji kościuszkowskiej, przez powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, odzyskanie niepodległości, wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po powstanie warszawskie, co zresztą wybrzmiało z ust pana Krzysztofa. Do tematu Szpitala Ujazdowskiego będziemy jeszcze wracać, ale w trochę innym aspekcie. Nie będziemy już mówić o tym, jak fantastyczne zbiory posiada szpital, ale powiemy o tym, że te zbiory nie mają stałej lokalizacji, co trochę martwi. I rzeczywiście tak jest, że od 2012 roku zbiory Muzeum dawnego Szpitala Ujazdowskiego szukają swojego miejsca. O tym będziemy mogli posłuchać w kolejnej części rozmowy Anny Wacławik z Krzysztofem Królikowskim, a ta rozmowa już w kolejnej części naszego programu.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień.
Święta to zapachy. Dzięki nim czuję, że jestem w domu. A perfumy to świetny prezent, który pokaże, jak dobrze kogoś znasz. Zapachy, których szukasz, znajdziesz w Rossmanie. Rossmann. Poczuj święta bardziej.
Cenisz jakość? Odwiedź stację MOL. Nowoczesne paliwa premium MOL EVO Plus to dłuższa żywotność silnika, lepsza wydajność i niższa emisja zanieczyszczeń. Zyskaj jeszcze więcej z aplikacją MOL Move. Wybierz jakość. Wybierz MOL.
Ta wiadomość przykuje Waszą uwagę. Oknoplast ogłasza największą promocję w roku. Nawet 26% na wybrane produkty. Promocja trwa od 4 listopada do 20 grudnia. Szczegóły w regulaminie promocji dostępne na oknoplast.com.pl i w salonach sprzedaży.
A cappuccino też za szóstkę?
Też.
A flat white?
Też.
A...
też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 6 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
Została ostatnia reklama.
Złote tygodnie w KIK. Wygraj rok darmowych zakupów ze złotą kartą MyKIK o wartości 15 tysięcy złotych. Kup artykuł z użyciem Twojej karty MyKIK. Wyślij do nas oryginalne zdjęcie produktu za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama i weź udział w konkursie. Tylko w dniach od 4 do 17 listopada. Więcej na kik.pl.
Po reklamie.
Powstanie na weekend w Rock Radio.
Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy? Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy Was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.